Jesteśmy przez Jezusa dzisiaj zaproszeni do takiego momentu Ewangelii, w której on idzie do Jeruzalem, ale idzie już na Golgotę. To stąd się tak robi gorąco wokół Zbawiciela. I stąd ta przypowieść, która daje nam wszystkim czas. Najważniejsze się dokonało, ale Pan Jezus postanowił ubrać siebie w tej przypowieści w szaty człowieka szlachetnego rodu, który udał się do dalekiego kraju. Golgota była już niedaleko. Zbawienie świata było już czasowo bliskie. A jednak ta podróż, królewska podróż, trwa. I oczywiście jest to przypowieść o Zbawiciela, która w każdym pewnie pokoleniu odbija się tymi mocnymi akordami. Jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Ileż tej nienawiści jest dzisiaj w tej naszej kulturze, w tym naszym świecie. Wypalić wszystko, co chrystusowe, co chrześcijańskie. To jest naprawdę zamysł wielu. Ale właśnie w tym momencie, gdzie o tej nienawiści mowa, wróćmy do tej lekcji pierwszej, bo ona jest sytuacją, która właśnie jest zrodzona z nienawiści. Antioch Epifanes nienawidzi wszystkiego, co hebrajskie, wszystkiego, co monoteistyczne w tym ludzie. I ten starzec Eleazar znajduje swoich młodszych odpowiedników. Wczoraj słyszeliśmy o starcu, dzisiaj o mężczyznach i chłopcu, i ich matce. Wszyscy zginą w ciągu jednego dnia. Oczywiście nienawiść potrafi również zrobić taką parodię z religii. Jedna i druga strona wie, że nie chodzi o kęs w wieprzowinę, ale w światłach kamer i reflektorów jak to wygląda? To jest parodia z religii. Znaczy, oni nie poczęstują się kawałkiem świni i zostaną za to zabici. Nienawiść potrafi zamienić religię w parodię. Wybrać jakiś taki element. No i tak się tam stało. Jest jeszcze jedno sformułowanie, takie bardzo prowokujące. Nie wiem, nie sprawdziłem, jak tam jest w greckim tekście. Natomiast tłumacz to oddał jako zbawienną radę. Więc król przywołał matkę i namawiał ją, aby chłopcu udzieliła zbawiennej rady. Co znaczy dla nas dzisiaj zbawienna rada? Co miał na myśli Antioch Epifanes, mówiąc: udziel temu chłopcu, najmłodszemu swojemu synowi, zbawiennej rady? No, uśmiecham się, Zbawiciela, dlatego że siła tej kobiety, siła jej wiary polega na tym, że ona mu udzieliła rady dosłownie zbawiennej, znaczy prowadzącej do zbawienia. Żaden element story, żaden element z prawa Mojżesza nie będzie wyjęty. Bóg będzie uczczony. W makabryczny sposób, tym prześladowaniem, tą banalnością zła, tym okrucieństwem. Ale Bóg wygrywa w tych ludziach. Jest w nich taka siła, taki heroizm, takie bohaterstwo. Oni tak trochę po chrześcijańsku na ołtarze jako męczennicy to siostry bracia się nie nadają. To znaczy, bardzo, oni są bardziej dla nas zrozumiali. Bo męczennik chrześcijański to jest ten, który umiera miłując nawet i swoich nieprzyjaciół. A oni umierają tak bardziej po naszemu. Znaczy umierają, mając sobie wielki gniew i nam się to wydaje takie słuszne. Nie? Jeszcze wykrzykując temu okrutnikowi. No, to tylko pokazuje, do jakich wielkich rzeczy Pan Jezus potrafił zdolnić swoich. Oczywiście nie pomniejszam ich męczeństwa w żaden sposób. Pan Jezus jeszcze nie zmartwychwstał. Pan Jezus jeszcze nie przyszedł na świat dać swojej nauki, swojego prawa i swojego przykładu nie zostawił. A oni, to są bardzo ważne dla nas te księgi, bo oni To jest zapis, jak w Starym Testamencie, nie? Na niecałe, ale 200 lat jednak przed Chrystusem, wiara w zmartwychwstanie potrafi tych ludzi ożywiać, mobilizować. Nie? Jedno z najpiękniejszych zdań. Bóg, który ukształtował człowieka i zamyślił początek wszechrzeczy w swojej litości, w swoim miłosierdziu, hesed, ponownie odda wam tchnienie i życie. Dlatego, że wy sobą gardzicie dla Jego prawa. Piękna lekcja, taka prowokująca dzisiaj do wielu pytań i pewnie niełatwych odpowiedzi. Jak zbawienne rady rodziców dla dzieci, jak zbawienne rady przyjaciół dla siebie nawzajem, koleżanek sobie udzielających zbawiennych rad. Jak one wyglądają w konfrontacji z tą zbawienną radą, którą matka podżegnywała swojego syna, żeby przypadkiem się nie cofnął, nie ustąpił. Że prawo boskie wygra, bo Bóg jest zwycięzcą i tym, który mówi ostatnie słowo. I wróćmy, siostry i bracia, do tej przypowieści Pana Jezusa. Analogiczna u Mateusza mamy przypowieść o talentach, ale tutaj jednak u Łukasza zapamiętana została przypowieść w takiej wersji, w której wszyscy zostają obdarzeni porówno. Mina to jest 100 denarów, to jest 100 dniówek. Myślę, siostry i bracia, że najpiękniejszą dobrą nowiną dla nas, tu zgromadzonych, to jest to, ta oczywistość, z jaką Pan Jezus mówi o swoim powrocie. Że On powróci i On rozliczy. I to nagrodzi w taki sposób zupełnie nieproporcjonalny. To się często w przypowieściach Pana Jezusa zdarza. No niechże tam, nie wiem, 100 dniówek, 3 miesiące, to już jest tych parę tysięcy. Nie? I on to pomnożył na tyle, że przyniósł 1000 takich dniówek. To tak jakby przez 3 lata zarabiał. Ale dostać za to władzę nad 10 miastami? W tych słowach Zbawiciela kryje się ogrom tej nagrody przewidzianej i zagwarantowanej dla tych, którzy podejmują wysiłek. No i równocześnie jest. Jest w Kościele dobrze to usłyszeć, przeczytać głośno. Niech to wybrzmi, nie? Że można także Boże dary zmarnować. Można je w jakiś taki kompromitujący sposób zawinąć w chustkę. To nie wiem, czy to tak brzmi, jak się to wtedy w Palestynie mówiło, ale to strasznie takie jest ironiczne. Nie? Jak on w chustce to otrzymał. I jest jeszcze jedna rzecz, na którą na koniec chcę zwrócić uwagę. Mianowicie ludzie noszą różne obrazy Pana Boga. Różne. I tu się pojawia takie słowo Zbawiciela, które jest przynagleniem do tego, żeby raczej poznać objawienie, żeby sobie raczej Biblię przyswoić, żeby zobaczyć z tą różnorodnością tych ikon Pana Boga, które są w Biblii zapisane. Nie? Ale żeby nie mieć jakiejś takiej, którą sam sobie ktoś wymyślił. Bo Zbawiciel mówi, że po powrocie ten sługa gnuśny usłyszy: według słów Twoich sądzę Cię, zły sługo. I potem cytuję to, co mu powiedział. Wyobrażałeś sobie, że Pan Bóg jest taki? Wyobrażałeś sobie, że jest taki? I to Cię sprowokowało do tego, żeby w chustce zawinąć wszystkie talenty? No też jakaś parodia, nie? Z religii, z relacji z Panem Bogiem, który jest Panem życia, Panem miłości i pokoju. Pan Jezus gna, śpieszy. U Łukasza to jest wyraźnie podkreślone, żeby zbawić wreszcie ludzkość. Pewnie też z punktu widzenia niebios i wieczności gna i śpieszy, żeby nasze zbawienie stało się wreszcie w pełni, wreszcie w całości. Żeby wreszcie porozdawać każdemu tyle, ile wypracujemy. Amen.